Wysoka Ekscelencjo, księże biskupie Tadeuszu pasterzu naszej diecezji, Wasza Ekscelencjo, księże biskupie Kazimierzu, pasterzu diecezji siedleckiej, przybyłem razu z nami świętować, ponieważ przez 170 lat ta parafia należała do diecezji janowskiej, czyli siedleckiej, a potem do Janowskiej, czyli Podlaskiej, a potem do Siedleckiej, czyli Podlaskiej. Mam nadzieję, że nie żałuję specjalnie. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Jak to uczynił ksiądz proboszcz tutejszy, nie chcę powtarzać. Natomiast pragnę pozdrowić świętego księdza proboszcza, bo przecież on się sam siebie nie pozdrowił. Jest razem z nami. Jego bardzo gorąco księdza Janonika pozdrawiam. Razem z księżmi współpracownikami, z księdzem Wojciechem i z księdzem Krzysztofem. Boże błogosławieństwo niech im dopomaga w tej pracy. I tak jak ładnie tutaj pozwalają wszystkim dojrzewać do chwały Bożej, niech nadal też tak samo nie tylko ten Kościół zewnętrzny, ale na Kościół, który w naszych sercach doprowadzają do jak największej piękności. Jestem w pewnym kłopocie, bo od strony takiej dziejowej wszystko przedstawił prawie mistrz, nasz historyk, ksiądz dr Zenon, profesor, a od strony duchowej prawie wszystko wypowiedział na to, że więcej niż wszystko ojciec dyrektor Radia Maryi Telewizji Trwam, Tadeusz Rydzyk, bo przecież przed chwilą dopiero co przemawiał. Więc proszę mnie wybaczyć, jeżeli czasami cię w czymś się powtórzy, ale będę starał się upraszczać i to, co słyszałem już, to w jakiejś mierze pomijać. Natomiast my wszyscy, kochani bracia i siostry, tak jak miejscowi parafiany, tak goście przybyli z różnych części naszej ojczyzny, jesteśmy pełni radości, ponieważ w tym okresie zmartwychwstania Pańskiego możemy dziękować wspólnie Jezusowi Chrystusowi za ten wielki dar, jakim ludzkość ubogaca poprzez ustanowienie Kościoła. To jest święto Kościoła, Chrystus Pan, odchodząc z tego świata, ustanawia Kościół, zapewniając nam jakże wielkie możliwości duchowego rozwoju, ale też fizycznego, ale też moralnego, ale też intelektualnego. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Jak Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Właśnie te pożegnalne słowa, które odnotował ewangelista Mateusz, one są dla nas punktem wyjścia do tego wszystkiego, co chcemy sobie przypomnieć, co pragnęlibyśmy, aby się zakorzeniło w naszych sercach i w naszych umysłach, co uważamy za fundament naszego człowieczeństwa. Wobec tego to nasze człowieczeństwo mogłoby być bardzo słabe. 10 zaś dnia od owego pożegnania się z Jezusem na apostołów, już zgromadzeni w wieczerniku razem z Matką Najświętszą, gorliwie modlili się, prosząc o światło, wstępuje do święty. Chcieli dokładnie dowiedzieć się, co mają robić. I to właśnie wówczas otrzymują dary Ducha Świętego. Kościół rozpoczyna publiczną działalność. I wszyscy, jak dzieje zapisują, zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwala mówić. A potem opuścili ten wieczerni. Byli zamknięci, bali się prześladować. Otrzymanie darów Ducha Świętego opuszczają wieczerni. W Jerozolimie natomiast było bardzo wielu pielgrzymów z różnych stron świata, ówczesnego świata, wokół Morza Śródziemnego, to trzeba dodać. Oni to poczuli się, ci ludzie, zaskoczeni i uświadomili sobie, że rozumieją wszystko to, co mówią apostołowie, chociaż języka hebrajskiego nie znali. A przecież więc wcześniej nie było tak. I wówczas święty Piotr wyjaśnia pielgrzymom, mężowi judejscy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi, widzenie mieć będą, a starcy sny. I przypomina osobę Jezusa Chrystusa, ciągle święty Piotr, którego posłał Chrystusa, którego posłał Bóg Ojciec, aby dokonał naszego odkupienia, odkupienia ludzi, aby wyzwolił z niewoli grzechu, aby umacniał w dobrym postępowaniu. Wypomnij tamtym słuchaczom, i to z wielką odwagą, mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi cudami, znakami. Tego męża przybiliście rękami bezbożnej do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Zbliżając się do końca swego nauczania, święty Piotr jeszcze dodatkowo dodał, jakby chcąc podsumować całość przesłania w słowach, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca ostatnią obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie, jakże dla nas to ważne. Ponieważ ten jubileusz 500-lecia powstania tu parafii, jednocześnie konsekracji Kościoła, bo wszystko odbyło się tego samego roku, to dla nas przypomnienie, że przecież jest to dlatego tylko, że Pan Jezus pozostawił Kościół. I tak narodził się Kościół przed wiekami, zakładany przez Jezusa Chrystusa całym Jego życiem, ufundowany na cierpieniu i ukrzyżowaniu, ukoronowany zmartwychwstaniem, a ożywiony wstąpieniem Ducha Świętego. To dzięki temu mamy to szczęście, iż żyjemy w epoce Kościoła, w czasach Kościoła, a posłowie zaś, pamiętając o zaleceniach Jezusa, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego wyruszyli na cały świat. Pierwsze lata ich spod apostolskiej działalności mamy odnotowane w Dziejach Apostolskich. Najpierw głoszą Chrystusa w Jerozolimie w pobliżu, a następnie oddalają się coraz dalej, aby dotrzeć do Indii, Afryki, na Kaukaz, obejmując swoją posługę niemal całą Azję Mniejszą. Wreszcie święty Paweł zostanie wezwany do Europy, a do Rzymu przybędzie święty Piotr. Nadejdzie czas, kiedy w 966 roku na naszej ziemi jeszcze nie najlepiej zorganizowany zostanie także Duch Święty, zostanie objęte dziełem ewangelizacji, a jego początkiem będzie chrzest udzielony księciu mieszkoni jego najbliższego otoczenia. Nasi protoplasty otrzymają też wkrótce pierwszego biskupa w osobie Jordana. Nie trzeba będzie długo czekać, aby święci dali o sobie znać na polskiej ziemi, poczynając od świętego Wojciecha, od świętych braci męczenników i wreszcie świętego Stanisława, biskupa krakowskiego męczennika, waszego patrona. Nie było łatwo ówczesnym misjonarzom przedzierać się przez olbrzymie ostępy leśne, a nawet puszczy, a jednak już szybko krzyże Chrystusowe pojawiają się na ziemi Pola, Lechitów, Mazowsza, Ślązaków, Pomorza, Warmiaków. i Podlasie. A na styku Podlasie i Mazowsza bardzo dawno temu powstała miejscowość Sytoczek, czasami z Miennikiem konkurującym. To nad tą przestrzenią opiekę duszpasterską sprawowała przez dłuższy czas diecezja płocka, powołana do działalności bullą papieża Innocentego II w roku 1133. Miejscowość zaczęła dawać o sobie znać, stając się także powodem do sporów między książętami, zwłaszcza krakowskimi i mazowieckimi, a w przyszłości nie gardzili tymi terenami także Jadwigowie, Litwini, a nawet Krzyżacy i Rusini. Nadszedł wreszcie czas, kiedy właściciel Stoczka, wąsowski Stanisław, zwrócił się w imieniu swoich poddanych do kolejnego pasterza polskiego kościoła, biskupa Erasma Ciołka, o powołanie parafii i o zgodę na budowę świątyni. Biskup, jak godny pasterz, wyraził zgodę na jedno i na drugie. Parafia zostanie erygowana 14 stycznia, więcej lat temu. Natychmiast zacznie budowę świątyni. Jeśli nie podjęto tych prac nawet wcześniej, Kościół katolicki wybudowano z drewna, wedle zapisu toporem obrabianego. Ale 2 lipca i to tego samego roku dokonano jego poświęcenia. Na przedówku od tej pory mieszkańcy Stoczka i pozostałych miejscowości sąsiednich nie musieli przedzielać przez las kilkanaście kilometrów, aby dotrzeć na mszę świętą do miejscowości Kamienic nad Bugiem, obecnie zwanego Kamieńczykiem. Można sprawdzić, jak to jest daleko. Granice parafii to się z czasem zmieniały. Z racji powołania do istnienia parafii Sadowna od Stoczka odejdą także wioski, zwłaszcza Brzozowa Wola i Kołodzież, ale za to w wieku XIX parafia pod swoją opiekę otrzyma szlacheckie lipki herbowe i w ten sposób staje się parafią łączącą Mazowsze i Podlasie. Nadejdą też czas i to w stosunkowo nie tak długim okresie, kiedy parafia Ugorz zostanie wzmocniona lipkami pod Bożą, a też już w XIX wieku, w XX wieku parafia Ogrodniki stanie się parafia odejmując 3 wioski od Stoczka. A otwartość naszej biratki na potrzeby Kościoła i oczekiwanie sąsiadów z pewnością jest źródłem szczególnej opieki, obecności. Co więcej, jeszcze nieco wcześniej, kiedy powstała parafia Sadowna, mieszkańcy Sadownego nie się nie dziwią, że są młodsi jako parafia od Stoczka, to wtedy także 2 miejscowości zostały od Stoczka odjęte i włączone do tej parafii nowej. Pierwsza tutejsza świątynia służyła wiernym blisko 2 wieki, ale miała wielu patronów, gdyż była poświęcona wezwaniu Ducha Świętego, Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ten tytuł był szczególnie popularny od pierwszych Polski w całej naszej ojczyźnie i wreszcie świętego Wojciecha, sprzedał świętego Zygmunta. Drugi kościół zbudowany już w XVIII wieku otrzymał za patrona świętego Stanisława, właśnie biskupa męczennika, a także świętego Wawrzyńca oraz świętą Marię Magdalenę. Nawet po jakimś czasie, kiedy ten właśnie także drewniany kościół w połowie XIX wieku odremontowany, coraz bardziej słabo, no właśnie znalazł się ksiądz Stefan Obłoza, bohaterski proboszcz, i postanowił budować nowy dom Boży, tym razem murowany, z 2 wieżami. Wystarczyło wtedy 2 lata. Przy tamtej technice, przy tamtych maszynach możemy sobie wyobrazić, jak nasi ojcowie nad tym pracowali. Ile było poświęcenia, ile było ofiarności. Przecież ten kościół istnieje do dzisiaj i ciągle jest piękny, murowany, silny kościół. roku 1899 zostanie poświęcony przez księdza biskupa Franciszka Czeskiego, pochodzącego z parafii Koretnica, dobrze nam znanej, ówczesnego biskupa lubelskiego i pełniącego obowiązki administratora diecezji janowskiej, czyli podlaskiej, która przez carat po powstaniu styczniowym została zniesiona, a biskup ówczesny wyrzucony z diecezji 4 miesiące czy 5 potem umiera w Łączy. Wypada dodać, że na przełomie XIX i XX wieku na cmentarzu zbudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem świętego Stanisława. Spłonęła w 2000 roku, ale na szczęście stosunkowo szybko wybudowano nową, ładną, bardzo solidną kaplicę i to na nowej części cmentarza. Co więcej, tutejsza parafia jest bogata także pięknym kościołem dojazdowym w Toporze, poświęconym świętemu bratu Albertowi Mielewskiemu. To dla podkreślenia wdzięczności i miłości względem świętego Jana Pawła II, który kanonizował brata Alberta i w pewnej mierze go naśladował. Przeżywając wespół z duchowieństwem tutejszym i parafianami, wielką radość i wdzięczność za Bożą opiekę nad parafią, za kościoły i kaplicę, za jakże oddanych Bożej sprawie duszpasterzy, aby pogłębić i umocnić tę naszą postawę, pragnę przypomnieć dzisiejszego pierwszego czytania słowa świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Wypowiedział je tuż przed śmiercią. To był pierwszy, powiedzielibyśmy, katolik, bo już po zesłaniu Ducha Świętego, który oddaje swoje życie, to jest pierwszy męczennik Kościoła, który daje swoje życie. Wypowiedział tuż przed swoją śmiercią. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa, jak gdyby wyrażając żal, że tak było. Natomiast naród wybrany długo musiał czekać, aby otrzymać Boże błogosławieństwo na zbudowanie świątyni. Nawet król Dawid nie zasłużył sobie na to. Natomiast Salomon czuł się zażenowany, że to on właśnie będzie ten kościół wybudował świątynię, a kiedy ją wybudował, to wtedy w modlitwie przed wyświęceniem świątyni pełen niepokoju wyznaje, a jednocześnie błaga. Przebacz, Panie, przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, czym zgrzeszył przeciw Tobie. Ale równocześnie zdać sobie sprawę, że samo przebaczenie nie może pozostać bez dalszych skutków, bez poprawy. Dlatego jak gdyby chcę tutaj zmobilizować też naszą uwagę. Równocześnie przypomina, dlaczego właśnie trzeba, żeby przebaczył Panu. Ponieważ ten lud jest Twoim ludem i Twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twojego ludu. I my mamy prawo tak samo uważać się za lud Chrystusowy. On nas wyprowadził, oddając swoje życie, pozostawiając Kościół z różnych naszych słabości, z naszej przewrotności. I On nas zachęca, abyśmy starali się poprawiać coraz bardziej, żeby to życie nasze było świadectwem, że jak rozumiemy, jesteśmy wdzięczni za to wielkie dobro, w jakim uczestniczymy. Tak właśnie, przebacz łaskawie ludowi, a jednocześnie nie zapominaj, jesteśmy Twoim ludem, o Panie, i Twoim dziedzictwem. Podobnym uczuciem i szczerym przyznaniem się do winy, niech przepełnione będą serca nasze i to zawsze, żebyśmy traktowali to, że mamy świątynię, że mamy Pana w Cielonu, Kościół Chrystusowy, ten Kościół duchowy. To dla nas powinno być wyzwanie, żebyśmy starali się jak najczęściej swoją tę przynależność rozwijać, aby ona, podobnie jak działalność apostołów, przyczyniała się do nawracania tych, którzy może nie rozumieją wielkości dar, jakim jest pozostawiony Kościół. przez Chrystusa Pana na ziemi. Winniśmy też tak samo szczerym przyznawaniem się do win, po to, żeby odradzać nasze serce. Dlatego zabierzmy ze sobą taką postawę duchową, której będzie miejsce na szczerość z tego jubileuszu, pobożność, prawdę i miłość. Tak w naszych rodzinach, w całej naszej ojczyźnie, ale zwłaszcza tu, w tym środowisku parafialnym. I za psalmistą wówczas powtarzajmy: przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego westwiska i owcami w Jego ręku. Nigdy też nie zapominajmy, że jako wspólnota Kościoła, poczynając od tego małego Kościoła, jakim jest rodzina, poprzez parafię, która jest fundamentami tego Kościoła powszechnego, żebyśmy nie zapominali szczerze wyznawać naszą wiarę, z godnością za nią opowiadać się i dzielić się tą wiarą. Żebyśmy tak jak ci apostołowie, którzy wyruszyli w świat, my tak samo wyruszajmy do tych ludzi, którzy może są zagubieni, a zwłaszcza prośmy się o to, aby każde dziecko, aby każdy młody człowiek miał mógł się spotkać z wiarą w Chrystusa, mógł się spotkać z Jego darami, mógł się spotkać z tym duchowym bogactwem, które my otrzymujemy dzięki przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, ale też kiedy popełniamy różne słabości, nie zapominajmy przyznać się do winy. Kiedyś Matkę Teresę Świętą, teraz Teresę z Kalkuty, zapytał z nienacka jeden z dziennikarzy, a wiem, jak oni są ściscy, co należało jej zdaniem zreformować we współczesnym świecie. Może myślała o tym, żeby papieża, może biskupów, może on myślał. A co odpowiedziała bardzo szybko Święta Matka Teresa z Kalkuty? Najpierw mnie, a potem Pana. Od siebie zaczyna. Ona najpierw chce być zreformowana, odrodzona, ale jednocześnie dodaje, że Jezusa podobnie. I dlatego bierzmy z nim przykład i starajmy się odradzać naszą więź z Kościołem, okazywać wiele życzliwości, nawet dla słabości, które mogą się zdarzyć w Kościele, właśnie po to, żeby dodać ducha tym, którzy słabną, aby się odradzali, aby się odnawiali. Bo Kościół jest po to, żebyśmy się odradzali, żebyśmy coraz lepiej odkrywali tę wielkość daru, jakim jest powołanie nas do życia w tym Kościele. My najczęściej zaczynalibyśmy wszelkie reformy od innych, wykazując, ile to mają błędów. Oczywiście mogą mieć, istotnie mogą być takie dziedziny, które zmuszają mnie zacząć od kogoś z zewnątrz. To wszelako nie dotyczy spraw zrobienia, z pewnością moralności. Dlatego zaczynajmy od nas, od siebie. To samo odnosi się do spraw ojczyzny. Świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, ale naprawdę to myśmy z niej korzystali tylko 50 lat. Może teraz troszeczkę już nie wiadomo, kiedyśmy zaczęli z niej korzystać, bo nie wiadomo kiedy i w jaki sposób daje sobie znać tę niepodległość. Dopiero co świętowaliśmy kolejną rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja i to wszystko pod patronatem Królowej Polski, Matki Najświętszej, a równocześnie z jej skierowaniem naszej uwagi na świętego Stanisława, patrona Polski i szczególnego waszego patrona. Na to nasze zwracanie się do świętych, a nawet do Stwórcy samemu, potrzebuję czasami warto mieć odwołać się do jakiegoś przykładu, abyśmy kierowali te nasze nadzieje z pełnym zrozumieniem i z pełną sympatią, z pełną otwartością także umysłową. Pytanie mistrza jest jasne tutaj, które skierował do uczniów. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Odpowiedzi były różne i zupełnie słusznie, bo różni ludzie różnie oceniali. Czego się tak w tych odpowiedziach brakowało? Ponieważ Boże potem zwraca się z pytaniem konkretnym, nie o to, co inni, ale właśnie za kogo uważają apostołowie, a wy za kogo nie uważacie? Tutaj dał się słyszeć głos Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ukochany. Kiedy córka nas zapyta, kiedy syn nas zapyta, kiedy sąsiadka nas zapyta, kim jest dla ciebie Chrystus, byśmy to odpowiedzieli. A przecież to są dzieje apostolskie. Podobała się odpowiedź zbawcy i chodzi o wynagradza słowa skierowane do Szymona Piotra. Otóż, skoro on ma taką wiarę, ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka. Na tej opoce zbudujemy kościół, a bramy piekielne go nie przyjmą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Czegokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Warto zwrócić uwagę na to, że w słowach powyższych Pan Jezus zapowiedział, a następnie przez swoich wysłanników powołał do istnienia także tutejszą parafię. Właśnie po to, żeby ta parafia mogła odkrywać Jego wielkość, Jego dla nas jakże bardzo wielką miłość i Jego dobroć, żebyśmy odkrywali i żebyśmy korzystali z tego nasze życie porządkowali. Bo świat potrzebuje dobrych ludzi. Mogą być i terytoryści też tak samo pożyteczni. Mogą być tacy czy nie ludzie fachowcy, ale my wiemy, że obozy, gdzie spalano ludzi, to przecież nie prości ludzie, to intelektualiści rozpracowali, że bardzo wielu nieszczęść jest spowodowane przez ludzi, którzy uważają się za mądrych, ale jednego nie potrafią zrozumieć, że jednak człowiek to coś więcej niż ktoś, kto może tylko korzystać z jakichś sukcesów, może liczyć tylko na zewnętrzne takie czy inne apanaże. Warto na to zwrócić uwagę. Więc zaprasza nas, abyśmy sami, skoro skorzystamy z tej parafii, z tego kościoła, tak dla nas fundamentalnego, żebyśmy zapraszali do tego kościoła naszą obecnością na mszach świętych, naszym uczestnictwem na nabożeństwach majowych, naszym zakochaniem się w modlitwie różańcowej, naszym otwarciem się na nabożeństwa do serca Jezusowego i do wspaniałe tradycje, które tak bardzo ożywiają nasze rodziny, nasze domy i w naszej historii, co dla nas punktami odniesienia, które potrafią nas ożywić i jednocześnie rozradować. Przypomnijmy sobie liczne najazdy na naszą ojczyznę. Wojny, wojna szwedzka, przypomnijmy 13-letnia wojna, powstanie kościuszkowskie, były napoleońskie potyczki, powstanie listopadowe i styczniowe, a potem pierwsza wojna światowa, nas bolszewicki, hitlerowska i sowiecka inwazja. O komunistycznej niewoli nie możemy zapominać. Dawały się bez znaki prześladowania religijne, zakazywano budowy kościołów, ale pomimo tego okazuje się, że czasami były jakieś takie możliwości, bo zależało tych ludzi, którzy pragnęli, którzy o to walczyli. Dlatego też mogliby budować ten kościół w carskich czasach. Były zakazy swobodnego wyznawania wiary. Są kraje, gdzie teraz nie wolno postawić krzyża na zewnątrz. Wystawiają te krzyże. Niech pojawiają się nowe krzyże na naszym, przy naszych drogach. Niech one będą znakiem, że ta nasza wiara każdego pokolenia coś wnosi od siebie. Że nie tylko rozważamy rzeczy zabytkowe, ale także tak samo ten dzień dzisiejszy. Nie brakło też męczenników kościołowych. Z naszymi czasami łącznie, o czym mówi ofiara świętego ojca Maksymiliana, jakże okrutna śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. A wiara powinna dawać o sobie znać. Niekiedy słabnie, znowu się odradza. Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za wszystkich głosicieli nauki Chrystusa, poczynając od zesłania Ducha Świętego. Wszystkich papieży, biskupów, także tutejszych stron, kapłanów i zakonników, zakonnictw, rodziców, nauczycieli, młodzież i dzieci, także tych, których groby rozproszone są po lasach. Ważne, żebyśmy o tym nie zapominali i dlatego chciałbym też do tych wymienionych poprzednich proboszczów, którzy zmarli, dodać tych, których ja spotkałem tutaj. Właśnie Jana księdza Terlikowskiego przed 40 przeszło laty, potem oczywiście Juliana Jaszewskiego, potem Tadeusza Borowego i wreszcie mamy księdza kanonika Zbigniewa. Mamy także dwóch współpracowników, księdza Wojciecha i księdza Krzysztofa. Dziękujmy za nich. Dziękujmy za wszystkie matki i za wszystkich ojców. Dziękujmy za wszystkich chrzestnych, którzy są świadomi, że uczestniczą w chrzcie nowego obywatela Rzeczypospolitej, jednocześnie biorą tą radosną odpowiedzialność za jego rozwój, za jego duchowość, za jego tę duchowość, dzięki której będzie mógł być w swojej wspólnocie, niezależnie czy pozostanie w tej parafii, czy przeniesie się do innych, ale będzie mógł być przykładem człowieka uczciwego. Chciałbym też pogratulować tutejszym parafianom. Nie znam za wielu, ale chciałbym podkreślić jedną postać. Pana Lucjana, człowieka, który był kierownikiem szkoły, wiejskiej szkoły, a potem siadł na emeryturze. Jak on często tu przychodził, jak on modlił się za mnie i tęce zamawiał, żeby żadna wieś nie odpadła od tej parafii. Ale bardzo serdecznie, bardzo szczerze, już jestem przekonany, że takich ludzi tutaj jest bardzo dużo. Składajmy im hołd. Umiejmy podziękować za to wielkie zawierzenie Kościołowi i za tę troskę o ten Kościół. Mieliśmy największą naszą pamięć i wdzięczność z racji na to 500-lecie kierować ku świętemu Janowi Pawłowi II, który kontynuując misję świętego Piotra i świętego Pawła, równocześnie wcielił się w osobę świętego Stanisława, patrona waszego kościoła parafialnego. Bo właśnie ten patron święty Stanisław, ogłoszony, kanonizowany w 1253 roku w Bazylice w Asyżu świętego Franciszka, tam przez papieża ogłoszony Innocentego II, on, Innocentego III, on właśnie, święty Stanisław stał się dla nas punktem jakiegoś takiego już wrotnia, bo też otrzymaliśmy pierwszą pieśń, co prawda po łacinie napisane, ale o Polsce. Gaudem Mater Polonium, raduj się Matko Polsko, mając tak wspaniałego syna, jakim jest święty Stanisław. Gaudem Mater Polonium, czy my możemy, czy wszystkie matki zgromadzone mogą powiedzieć, cieszymy się jako matki Polki, właśnie dlatego, że dajemy nowych świętych, że zabiegamy o to, aby naszą parafię same swoim istnieniem, swoją wspólnotowością, swoim zrozumieniem, swoim szacunkiem wzajemnym, swoją miłością, żebyśmy byli na innych zachęt, żeby się przypomniało to, co działo się w pierwszych wiekach, kiedy mówili poganie, patrząc na chrześcijan, zobaczcie, jak oni się miłują. Nie mówili, że są bogaci, nie mówili, że są przedsiębiorcy, nie mówili, że takie czyny mieli walory, ale zobaczcie, jak oni się miłują. To decydowało. Dlatego też dziękujmy Ojcu Świętemu, że kontynuując dzieło świętego Stanisława nam dopomaga. Zresztą papież dał temu wyraz w poezji, bo mianowicie napisał specjalny poemat pod tytułem Stanisław. Te nasze refleksje jubileuszowe pragnę zakończyć właśnie fragmentem z tego poematu Stanisław. Proszę zwrócić uwagę, papież napisał. Pragnę opisać mój Kościół. Kościół jest każdego z nas, każdej z nas. Czy my moglibyśmy opisać nasz Kościół, nasze przeżycie tego Kościoła, tej świątyni, tej tradycji? Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną. My rodzimy się też z Kościołem, poprzez chrzest. Lecz ze mną nie umiera, ja też nie umieram z Nim, który mnie stale przerasta. Kościół, dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszcza przeszłości i przyszłości zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół. Ciągle powtarzam, bo on tym Kościołem żył. Chcę przypomnieć, czym ten Kościół jest. Pragnę opisać mój Kościół. Mój Kościół, który związał się z moją ziemią, który związał się ze Stoczni, z Mazowsza i Podlasia, który związał się z Polską. Powiedziano, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z moją ziemią na Kościół. Ziemia leży do rzeczy listów. Dopływy zbierają wiosnę, gdy śniegi topieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Jakżeż ten temat bardzo piękny. Czyż nie trzeba, żeby on się pojawił we wszystkich naszych domach, żebyśmy mogli od czasu do czasu przeczytać. Nie czuli się jakimiś gośćmi tylko, którzy patrzą z daleka czy z dystansu, a jednocześnie mieli świadomość, że to jest mój Kościół, a my jesteśmy w tym Kościele, że ten Kościół gwarantuje nam nasz duchowy rozwój, naszą doskonałość. I Ojciec Święty jeszcze dodaje nieco w innym miejscu, że na ziemi tej posadzki, Kościele, gdzie zginął święty Stanisław, padła krew i padł miecz. I stare pytanie, który ciężar zwycięży? Padła krew świętego Stanisława, padł miecz Królowa, który ciężar zwycięży? My teraz wiemy, zwyciężyła krew. Bo jednak święty Stanisław cieszy się, jeżeli nawet wielu takich kombinuje, jakby go oskarżyć o takie czyne rzeczy. Jednocześnie on został tym ogłoszony świętym. On jest dla nas patronem. To on jest symbolem jednoczenia się Polski. To on nam przypominał tej treści i wartości, na której to wszystko ma być budowane. Dlatego zwyciężyła krew. A ponieważ ta krew, czyli ofiara, czyli miłość zwyciężyła, starajmy się w naszym życiu, w naszym postępowaniu nigdy nie zapominać o tym, że nie wiem, jakie mogą być motywacje, jakie mogą być przesłanki, jakie mogą być impulsy w naszym myśleniu. Jednak zawsze, żebyśmy pamiętali, bo do tego zostaliśmy powołani. Po to Chrystus Pan zostawił Kościół. Po to w tym Kościele na przestrzeni wieków tyle umiera. I po to ten Kościół trwa, mimo wielu wrogości i przeciwności, żebyśmy nie zapominali, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo. I Kościół jest po to, żeby ten obraz był wiecznie świeży, był wiecznie czytelny, żeby wiecznie przemawiał i poruszał nasze serca. Korzystajmy z tego daru. I te 500-lecie będzie dla nas dodatkowo tą mobilizacją do tego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli. Amen.